Przed naszym nabożeństwem, na rozpoczęcie chciałbym przeczytać z Księgi Izajasza z rozdziału 56 taki 56. Ale jakoś tak ostatnio mnie to w czwartki nie bywa, to chciałem jeszcze takim refleksją się podzielić. To już dosyć dawno, bo to było wtedy, kiedy chyba gości mieliście. Mówię mieliście, bo ja wtedy byłem w Łobrzu, chyba Niemców czy kogoś takiego w czwartek. I ja tam pojechałem takie sprawy papierkowe załatwić w urzędzie. I tam mówię, to jestem u matki, to pobędę po tego. Ale tak w pewnym momencie tam Piotruś do mnie zadzwonił w jednej sprawie, ale mi tak przyszło się dla... Wiedziałem, że za tydzień znów muszę jechać do Łobrza, tam już to na urodziny siostrzeńca i siostrzenicy i mówi, nie, trzeba jechać. Szybko się pozbierałem, mówię do matki, ubieraj Jaśka, jadę z powrotem. I przyjechałem tak z 5-6 kilometrów i patrzę, mówię, pomyślałem, a czy ja mam te dokumenty, które załatwiłem? Stanąłem, nie mam. I wróciłem z powrotem do Łobrza i nie byłem na nabożeństwie, ale wiecie, taka myśl mi przyszła i taki, może nie radość, to źle mówię, że to radość, ale taka myśl mi przyszła, że dobrze, że pojechałem, chociaż nie byłem, ale dobrze chciałem być, bo tak po tym czułem, że bym się chyba potem gryzł, że po prostu tak sobie zwyczajnie odpuściłem, no bo to było takie odpuszczenie, zostałem sobie w Łobrzu, a nie na nabożeństwie. I tak dobrze mówię, dobrze, żeby chciałem być i my na pewno tutaj nie widzę głównie tych dyżurujących, ale na przykład tak jak Krzysiu, to ja, to co Piotruś kiedyś powiedział, że kiedyś nawet uciekł, tak? Nie każdy może zawsze się zwolnić, ale inaczej się, przynajmniej ja też miałem dyżury, inaczej się przyjmuje, jak nie byłem na nabożeństwie i nie mogłem, a inaczej tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak w sercu odczuwam, że inaczej nie byłem na nabożeństwie, bo sobie znalazłem wymówkę. Nie zawsze wymówka była taka, że można było ją pokonać, a po prostu sobie nie byłem. I właśnie ta myśl mi taka przyszła po tamtym wyjeździe. I przeczytajmy 56, kawałek 56 rozdziału. Tak mówi Pan, przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go i który strzeże swoje ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko usłym drzewem. Bo tak mówi Pan, trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza. Przyzna w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przyszli do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi Wszechmogący Pan. I jak to przeczytałem, to takie dwie rzeczy mnie tu nie zaciekawiły, poruszyły. Zatrzymałem się na ich. Tu na samym początku jest... Wprawdzie jak ja to czytałem pierwszy raz, to mi coś innego przyszło na myśl. I tym właśnie chciał się podzielić. Gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia. Mi jakoś tak od razu przyszło na myśl, jak pierwszy raz to czytałem, że przyszedł mi na myśl koniec tego, co tu będzie na ziemi, czyli innym sobie pochwycenie Kościoła. Nie wiem dlaczego, ale tak mi przyszło na myśl i od razu tak zacząłem myśleć dalej i kwestia właśnie tego, co robimy, co ja robię na tej ziemi, w sensie takiego życia na co dzień, bo też mi przypomniałem sobie to, co mówił tutaj Krzysiu Zawicki o tym, jak on lubi koło swojego domu tam pracować. Ja lubię tak samo pracować koło działki, lubię sobie jakieś coś tam posadzić i wiecie, często gęsto tak myślę, że ja to sobie mówię tak sadzę, mówię, a prawdopodobnie nie doczekam, czy żeby owoc zebrać, czy żeby oko tym nacieszyć. I bardzo często mam taki dylemat i nie to, że mam na ochotę to rzucić, tylko po prostu taki właśnie dylemat mam, ale zaraz przychodzi taka myśl, że nawet jak ja to wszystko, co tam sobie zrobiłem, te drzewa, tam ta altanka, tam oczko wodne, to nawet jak to wszystko tu zostanie, to ja tam dostanę dużo lepsze rzeczy. Że, ale z drugiej strony, żeby dostać te lepsze rzeczy, to ja muszę tutaj tak dbać o swoje życie duchowe, żeby nie było żalu zostawić to, co tu zostawiam, a żeby zasłużyć na to, co tam będzie w przyszłości z Panem. Tak samo podobna sytuacja jest właśnie teraz. Ostatnio udało się wykupić babci mieszkanie. To samo, my teraz będziemy je spłacali, ale nie będziemy tam mieszkali. To samo właśnie tak miałem sam na myśli, że my to może wyjdzie na to, że zafundowaliśmy sobie miesięczne obciążenie na raty, ale nie wiadomo, czy zamieszkamy. Ale właśnie ta myśl przyświeca, że to nieważne, co tutaj robimy, ważne, żebyśmy się podobali Panu Bogu i żebyśmy mieli tą pewność, żebyśmy w każdej chwili mogli przyjść w Duchu Świętym, powiedzieć, przyjść Królestwo Twoje i być gotowym i przygotowanym i godnym wejść do Bożego Królestwa. I tutaj druga część tego fragmentu jest o tym, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. I faktycznie Pan Bóg nie ma względu na osobę, bo każdy tu jest z nas inny, różnego wykształcenia, różnego, nazwijmy to, rodu. Ale przed Panem Bogiem jesteśmy jedno. Dla Pana Boga jesteśmy jedno. I Pan Bóg nie rozróżnia, ten jest takim, ten to robi, ten tamto. I ja się cieszę z tego, że w naszym zborze, na pewno też byliście w innych zborach, nie jest tak samo jak u nas, że nie tylko przed Panem Bogiem jesteśmy jedno, ale u nas nawet przed sobą jesteśmy, każdy jest jedno. Nie ma względu na wiek, na osobę, tak mi się wydaje, że bo nawet nie słyszę, że było dużo tych wujków i cioć. Także i naprawdę to już jest takie właśnie pocieszające, że w naszym zborze to już, że tak jak Pan Bóg nie ma względu na nas, na osobę, tak samo my nie mamy względu na drugą osobę, że nie ma tak zwanych, jak ja to lubię powiedzieć, towarzystwa wzajemnych adoracji, że jesteśmy jako jedno, że każdy z każdym może przebywać. Amen. Módlmy się.
Chwała naszym Panu. Wczoraj mi nic do głowy nie wchodziło, dzisiaj mi nic do głowy nie wchodziło. I tak czułem, że chyba będę czekał na pierwszą usługę. No, doczekałem się, Tomek był. No i tak od razu mi się to wszystko ułożyło. Tomek powiedział taką krótką historię tego, jak chciał być, a nie był. I wspomniał o tym, że my często usprawiedliwiamy się, że nie jesteśmy na nabożeństwie. Czy w ogóle powinniśmy się usprawiedliwiać, że nie jesteśmy na nabożeństwie? Czy człowiek wierzący powinien się usprawiedliwiać, że nie jest na nabożeństwie? Czy powinien się czuć usprawiedliwiony, że nie jest na nabożeństwie? Taki właśnie taki Tomek mówił takie pewne, takie miałem pewne myśli też ze swojego życia, też to zapamiętałem, bo raz Mariola się tym tak właśnie to scharakteryzowała i raz Karla. Właśnie kiedy nie jestem na nabożeństwie, Kiedy ktoś z was nie jest na nabożeństwie, na przykład bym podszedł, zapytał się, dlaczego cię nie było? Byłem w pracy. Chory byłem, prawda? Jest to takie, można powiedzieć delikatnie, odczep się, mam usprawiedliwienie, prawda? Czyżby to pastor zrobił, Waldek, dzisiaj jak wszedł, to jego pierwsze, tak zilustrował, kto jest, kogo nie ma. Tak sobie myślałem, sprawdza, ile owieczek nie ma, ile jest. Nie, i to jest słuszne. No, to jest jak najbardziej słuszne. Czy możemy się czuć usprawiedliwieni? Wyobraźcie sobie, że powiem tak, na swoim takim przykładzie, nie przywiązuję aż takiej wagi do uroczystości weselnych. Chociaż teraz nie wiem, co nazwać weselną, a co jest weselem, co jest uroczystość weselna, to jest po nabożeństwie, prawda? No, tak powiem, nie ma dla mnie to. Dla mnie największe jednak znaczenie ma to. Ale najbardziej, i powiem, jeżeli wspominam jakąś uroczystość weselną i najbardziej ją pamiętam, to jest to uroczystość weselna Patryka i Oli. Nie wiem, strasznie mi się podobała. W ogóle oprawa tego, no i tak, i też nabożeństwo. Też nabożeństwo, bo było ciekawie. Nie myślcie, że to jak kogoś tutaj wynoszę. Po prostu to było i to nie, żaden tu powód naszej rodziny czy rodziny Krzemieni do jakiegoś tam, nie wiem, nadymania się. Po prostu było naprawdę tak mi. O, powiem, to mi się. Mało pamiętam ze swojego na przykład. Nabożeństwo pamiętam, ale i wcale mi się to... No dobrze. ale tamto, powiem, ta uroczystość naprawdę... I teraz tak pomyślałem sobie, nie byłoby nas, powiem dobrze, do siebie, nie byłoby mnie. I by Patryk czy Ola zapytali się mnie, no dlaczego ci nie było? No nie było, przykro mi, ale mam usprawiedliwienie. Głowa mnie na przykład bolała, czy byłem w pracy. Taka odpowiedź, powiedzcie, jest normalną odpowiedzią? Czy byście wy tak odpowiedzieli? Co byście odpowiedzieli? Gdyby naprawdę was nie było. Myślę, że byśmy, ja bym był, przykro mi, nie mogłem i żałuję, że nie byłem, bo wiem, co straciłem. To też tam nagrywałem, ale nie wiem, już teraz nie pamiętam, czy nagrałem taki moment, jak przepływały łabędzie, jak się zrywały łabędzie chyba też do lotu. Waldek akurat wtedy, no naprawdę to było Waldka kazanie. Waldoś, ty kazanie miałeś? Nie. Też. I brat Biernacki. Ta sama uroczystość. Naprawdę to są pewne elementy. Nawet nagrywałem i nie uchwyciłem tego, ale mój wzrok uchwycił pewne takie drobne rzeczy, atmosferę tego. I nie mógłbym powiedzieć, przepraszam, no nie byłem, nie? Bo... I my, ludzie wierzący, już nie będę dosadnie mówił, często mówimy, nie, źle się czułem. I wiesz. Nie wiesz, co straciłeś. Nie czuj się usprawiedliwiony, bo nie wiesz, co tracisz. I nie wiesz, ile straciłeś, bo nie byłeś na nabożeństwie. Bo nie byłeś na nabożeństwie. A nawet gdy jesteś na nabożeństwie, a nie uważasz na nabożeństwie, zajmuje cię wszystko i chcesz ty zająć się wszystkim, co się dzieje dookoła, to też jest, powiem, to jest nie w porządku wobec Boga. Bo ty jesteś zainteresowany wszystkim. To ciebie, o tutaj. I ty daje. Nie, to jest nie w porządku. To jest nie w porządku. Wobec Boga, pamiętaj, nie wobec nas, wobec Boga. Bo to Bóg dzisiaj mówi pewne rzeczy. Bardzo istotne i bardzo ważne rzeczy. Na każdym nabożeństwie są naprawdę istotne rzeczy. Bardzo ważne rzeczy, czy nie? Być może nie. Dla ciebie być może jest właśnie wesele, to jest czymś. O! Czy inna rzecz. I na głowie staniesz, żeby tam być. Żeby tam być. Ale nabożeństwo. I właśnie kiedyś Karla z Mariolą powiedziała coś takiego, że, bo Mariola była chora, Karla, no, z racji tego, że musi być na, i, I coś takiego powiedział, i nie czujemy się usprawiedliwione. I wcale nie czuję się usprawiedliwione, bo wiem, co ja straciłam. Tomek coś takiego właśnie powiedział, nagle nie wiem, i zerwał się, właśnie to jest to, zerwał się, jadę. No wyszło jak wyszło, ale to jest właśnie to. Są rzeczy, które są bezpowrotne. Naprawdę nie byłeś, ja teraz nie mówię, bo są rzeczywiście sytuacje, że ciebie nie ma. Ale jakie jest twoje nastawienie? Takie, bo jestem usprawiedliwiony, bo to i koniec, i nie ma, i wołam, powiedz coś. I nikt ci nie powie. Ale jeżeli nie masz tego właśnie w sercu, że ja wiem, co ja straciłem, no to jest źle z tobą. To ty taką właśnie wagę przykładasz do spotkania ze swoim Stwórcą. To właśnie, to jest twój stosunek, to jest twoja ignorancja wobec Boga. Nie według, nawet w stosunku do zboru, do braci i sióstr, ale wobec twojego Stwórcy. Są bezpowrotne. Też taki właśnie wam przykład podam czegoś, co jest bezpowrotne. Właśnie, czy nieobecności, czy nieuwagi. To było kilkadziesiąt lat temu już niestety. Ja byłem na Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. I tam przez kilka miesięcy mieliśmy teorię. Codziennie od rana do południa chodziliśmy na wykłady, a po południu mieliśmy naukę własną, a między tym jeszcze do przysięgi, bo tam te różne rzeczy jeszcze były, musztry i tak dalej, a to już nie będę opowiadał. Ja zawsze uważałem, ja w ogóle jeżeli kogoś słucham, a ten nasz wykładowca bardzo ciekawie mówił i on też musiał mieć kogoś, kogo widział. Wiecie, często ci, co wykładają, chyba lubią, jeżeli ktoś i cię później wezmą na celownik i praktycznie tak, jak on by do ciebie mówił. I zawsze go słuchałem, nigdy tam wielu spało, ja później, no ale to już... I jeden z ostatnich, albo ostatni, już nie pamiętam, wykład był tak ciekawy, ja do dzisiejszego dnia powiem, nie do końca takie mam, bo coś ocknąłem, już nie pamiętam dlaczego, po prostu mnie zmogło, być może jakąś służbę miałem, już nie pamiętam, czy warta była, już nie pamiętam. Ale to było na temat budowy stratosfery i tak dalej, przekraczania dźwięków, tej smugi. Bardzo ciekawe rzeczy, które nie były istotne w naszej pracy później tam w tym, ale właśnie takie ciekawe i ja tego nie słuchałem, powiem od A do Z, tam A, D, nie wiem, i ułamki tego wiem. I kiedy ktoś mnie się pyta, czy ja w ogóle, to ja mam ciągle lukę w tym, bo ja tego, ja nie wiem, bo ja przysypiałem, po prostu przysypiałem. Nawet on do mnie podszedł po tym i mówi, i dzisiaj po raz pierwszy nie wytrzymałeś, nie chciałem ciebie bez przerwy, powiedziałem, że jesteś bardzo zmęczony, po raz pierwszy ci zdarzyło. I jemu było przykro, że ja tego nie słuchałem, bo to było ciekawe, jemu było przykro, mi było jeszcze bardziej przykro. I do dzisiaj nie pamiętam na 100% pewnych rzeczy. Coś było i coś bezpowrotnie już nie wróci. No, musiałbym od nowa czy czytać na ten temat. On bardzo ciekawie mówił. I to są rzeczy takie niby błahe, prawda? Ale byłem, ale nie wiem i nie będę prawdopodobnie już do końca wiedział, jak naprawdę tam jest w tym wszystkim. Tak jest też z nabożeństwami, drodzy. Jeżeli nas nie ma, my tracimy bezpowrotnie atmosferę tego działania też Ducha Świętego. Tracimy to, co my odbieramy, co nasze serce odbiera. A nawet gdy jesteśmy, a nie uważamy, a zajmujemy się innymi rzeczami, to też właśnie jest tak, to jest bezpowrotnie. Bóg do ciebie mówi, a ty jesteś zainteresowany wszystkim. A nawet, powiem, chcesz być zainteresowany tym innym, nie tym, co jest mówione. Bo to cię może dotyka, bo to cię może osądza. I nie chcesz tego słuchać. I mówisz, i nie słyszę tego. I dzisiaj chciałbym taki trochę, powiem, smutny fragment przeczytać. Ile razy Pan Jezus... Ile jest razy napisane, że Pan Jezus zapłakał? Ile? Dwa. Tak mi się też wydaje, że dwa. Nie szukam więcej. Myślę, że to są tylko te dwa przypadki. Gdzie jest napisane oczywiście. I ten chciałbym fragment przeczytać, gdzie jest zapisane Jezus płacze nad Jerozolimą. Dlaczego Jezus zapłakał nad... Dlaczego to jest napisane, że Jezus zapłakał nad Jerozolimą? Łukasza, 19 rozdział, 41 i 44 werset. Łukasz, 19 rozdział, 41 i 44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryto to jest przed oczami twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Jezus zapłakał nad mieszkańcami Jerozolimy, bo widział już ich przyszłość. Widział to, co ich spotka, czego oni akurat nie widzieli. A spotka to ich dlatego, Jezus wiedział, że spotka ich to dlatego, że ignorowali jego naukę. Że wtedy, kiedy był w Jerozolimie, kiedy mówił do nich, nie chcieli go słuchać. Chcieli go widzieć, chcieli go słuchać, kiedy ich uzdrawiał. Wtedy tysiącami przychodzili i Jezus ich uzdrawiał. Kiedy przychodzili i prosili go, Jezus im, powiem, odpowiadał i dawał. I oni brali. I chcieli brać. Ale często było tak, że kiedy Jezus do nich mówił, to co mu robili? To co robili? Co mówili i co robili? Ciężka to mowa, prawda? Któż ją może znieść? Bardzo często zawracali i odchodzili. I tam jest taki jeden taki szczególny moment, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów, i co, i wy chcecie odejść? Nie chcieli słuchać Jezusa Chrystusa. Mówili, a jak jego nie posłuchamy, no to co się stanie? No nic się nie stanie, prawda? Nie posłuchali go, nie słuchali go. Mówili, zbyt ciężkie to dla mnie jest. Kiedy mówił im o pokorze, o cichości, o miłości do bliźniego, o tych podstawowych rzeczach, nie chcieli go słuchać, bo mieli wiele w swoich sercach, bo mieli wiele nienawiści. Człowiek ma wiele nienawiści, wiele zazdrości, wiele pożądliwości, złych myśli, złych zamiarów, uprzedzeń. A Jezus mówił im o tym, że tego nie wolno. A Jezus im wskazywał w drogę, gdzie mogą wyzbyć się tych złych rzeczy. I nie chcieli go słuchać. Ignorowali go. To była ignorancja. Mieli swoje usprawiedliwienie na każde jego słowo. Mogli dyskutować, polemizować. To może do tego, to może do tamtego. Oni tak samo czynili. A to do mnie? A ja w takiej sytuacji nie mogę się tak zachować. Ja jestem wyjątkiem. Tak mówili mieszkańcy Jerozolimy i nie tylko. Dlatego Pan Jezus zapłakał nad nimi. Pomimo tego, że go ignorowali, pomimo tego, że nie chcieli go słuchać, zapłakał, bo wiedział, co ich czeka, bo wiedział, że nie wzięli tego, co jest najważniejsze. Nie chcieli go słuchać, nie chcieli iść drogą Jezusa Chrystusa, nie chcieli wziąć krzyża, swojego krzyża i iść. Nie chcieli umierać, nie fizycznie. Umierać dla grzechu nie chcieli. To była zbyt ciężka mowa. Być może też między sobą rozmawiali, kiedy Pan Jezus mówił i byli zajęci, albo po prostu odwracali się i odchodzili, albo w ogóle nie przychodzili. Nie wiedzieli, co tracili. Nie wiedział człowiek, co traci. Pan Jezus powiada, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Nie poznałeś czasu, tego szczególnego czasu, kiedy Jezus Chrystus do nich mówił, nie chcieli słuchać. To był szczególny czas, kiedy Jezus Chrystus ich nawiedzał. kiedy mówił do nich, kiedy właśnie był ten czas mówienia. Nie chcieli tego słuchać. To był czas nawiedzenia. Czy my, drodzy bracia i siostry, mamy czas nawiedzenia? Nie chciałbym powiedzieć, że wtorek, czwartek i niedziela. Tak. Ale Bóg do nas nie tylko wtedy mówi. Bóg do nas w ogóle chce mówić. Kiedy jesteś w domu, w szkole, gdziekolwiek indziej. Bóg chce mówić. I Bóg mówi. I czy wykorzystujesz ten czas nawiedzenia? Bóg chce do ciebie mówić. A ty nieraz nie chcesz przyjść. A ty, paluszek, cię boli, mówisz, i nie idę. I nie idę. Pomyśl, jak często opuszczasz społeczność. Jak często opuszczasz społeczność. Nikt tego nie rejestruje, ale Bóg to rejestruje. A jeżeli jesteś, czy słuchasz? A jeżeli cię nie ma, czy masz właśnie takie poczucie, że coś straciłeś bezpowrotnie? Czy po prostu mi nie było i straszny stan? Jeżeli masz takie podejście, ale jeżeli ciebie nie było i masz to w głęboko, że coś straciłeś, to jest dobrze. To jest dobrze, bo wiesz, co tracisz. Coś bezpowrotnie straciłeś, czego już nigdy, to nawet możesz wysłuchać na naszej stronie. Ale to już, to też nie jest to, drodzy, kiedy jesteś w społeczności, kiedy czujesz to, kiedy to się czuje, po prostu obecność Ducha Świętego. Jezus rzadko płakał. I zapłakał nad tymi, którzy go ignorowali i którzy go słuchać nie chcieli. Pomimo tego zapłakał, bo wiedział, jaki los ich czeka. To jest miłość Jezusa Chrystusa, bezgraniczna, bez uprzedzeń. My, kiedy nam ktoś coś, prawda, i później temu komuś coś, to ktoś tak powiedział, jak balsam oleju mu wtedy, prawda, bo któremu się noga potknęła. Nie. Właśnie Jezus uczy nas innej miłości. Nie naszej miłości. Nie naszego postrzegania problemów, czy nawet właśnie wyobrażenia miłości do drugiego człowieka. Czy masz taką miłość? A ta miłość nie przychodzi, czy wiara, czy cokolwiek innego, jak poprzez słuchanie. Jak poprzez właśnie nieignorancję Bożego Słowa i naszego Stwórcy. Dzisiaj też jest twój czas nawiedzenia. Dla mnie też. Dla każdego z nas. Już kilkadziesiąt może razy, może kilkaset, kilka tysięcy razy był ten czas. Jak go wykorzystujesz? Czy przyjdzie taki moment, że Jezus zapłacze? A może już? Płacze nad twoim losem, bo wiesz, że ignorujesz. A Bóg wie, Jezus Chrystus wie, co cię czeka za miesiąc, za dwa, za rok, jeżeli doczekamy. Izraelici nie wiedzieli, co będzie. Jezus wiedział i przyszedł do nich z tym poselstwem. Dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy naprawdę z szacunkiem, z wielką powagą, drżeniem podchodzili do spotkań z naszym Bogiem, do dalszych też nabożeństw. Przychodzimy tu i chcemy brać, i dobrze, że bierzemy, i bierz, i chcieli brać, nie tylko, powiem, radość, czy rozweselenie, czy nie wiem, ale też i napomnienie, bo to jest potrzebne naszego życia. Kiedy tydzień temu mówiłem to słowo o modlitwie i nieustawaniu, Ula później wstała i mówiła, że to było do niej słowo. Drodzy, najpierw to do mnie było. Bo ja byłem w tym, to do mnie. Ja przeżyłem to słowo najpierw. Bo u mnie nie było tak, jak właśnie powinno być. Ten fragment, kiedy przeczytałem, uzmysłowił mi pewne rzeczy. To nie jest tak, że my mówimy, jesteśmy już tackimi nauczycielami, że jesteśmy... Nie. My najpierw to bierzemy. My najpierw to przeżywamy. Nas to najpierw dotyka. I tym się dzielimy. Jeżeli przychodzi z otwartym sercem, będzie cię Słowo Boże dotykało. Bo to mówi Duch Święty. To nie mówimy my. Najpierw nas to dotyka. I my chcemy, żeby was to dotykało. Żebyście wy tym też żyli. Bóg tak chce. Abyśmy żyli Jego Słowem. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Nie myślałem, że będę dzisiaj usługiwał. Ale też dziękuję drogie chwile, które nam zgotował, które możemy tutaj przeżywać dzięki Bożej miłości, dzięki Bożej łasce. Bóg dzisiaj też posyła słowo do naszych serc. Tak właśnie słuchałem tego, co mówił Piotr i też takie pytanie, myślę, że wielu z nas sobie zadaje pytanie, czy Pan Jezus patrząc na nas, na nasze życie, nie zapłakałby, czy miałby radość, czy byłby zadowolony, czy może byłyby łzy, płacz, tak jak wtedy zapłakał nad Jerozolimą. Miałem dzisiaj mówić o Elizeuszu, to może pod wpływem tego, co w czwartek było tutaj mówione. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócę kiedyś w swoich następnych usługach. Powiem tylko tyle, że zastanawiałem się, w czym tkwiła, można powiedzieć, ta tajemnica tego, że Bóg tak Elizeusza używał, że tak przez niego działał. Elizeusz miał, można powiedzieć, bardzo dobrego nauczyciela. Miał Eliasza, był przy Eliaszu i kiedy czytałem też tą historię, to już pod koniec swojego życia Eliasz, zanim został zabrany do nieba, miał jeszcze taką misję do spełnienia, musiał odwiedzić trzy pewne miejsca i powiedział do Elizeusza, żeby on został, a Eliasz miał pójść tam sam, ale Elizeusz powiedział, że nie, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że pójdę z Tobą. I tak trzy razy się powtórzyło. Oczywiście można powiedzieć, że mógł zostać, przecież Elizeusz nawet go poprosił o to, aby został, ale on nie chciał. On chciał pójść ze swoim mistrzem, ze swoim nauczycielem, chciał pójść z Eliaszem. I później też po tym Eliasz powiedział do Elizeusza, że może poprosić o coś. I Elizeusz poprosił o 2/3 ducha Eliasza. Może to się wydać dziwne, że nie miał takiego pragnienia, aby czynić takie rzeczy jak Eliasz. Mógł powiedzieć, że chcę być taki jak ty, chcę czynić takie rzeczy jak ty. Wiemy, jak działał Eliasz, jak Bóg działał przez Eliasza, ale widać tutaj u Elizeusza też taką wielką pokorę. 2/3 ducha. Oczywiście otrzymał to i też Bóg mógł go używać, mógł go uczynić narzędziem swojej dłoni. Później patrząc na dalsze życie Elizeusza, możemy to wszystko zobaczyć. Tak jak mówiłem, może jeszcze kiedyś wrócę do tego, ale dzisiaj też chciałbym powiedzieć o cierpieniu. O cierpieniu. To jest też taki dobry temat, kiedy człowiek też przeżywa coś takiego, to wówczas może wziąć to wszystko do siebie, może przyjąć to słowo, które Pan posyła. I chciałbym może przeczytać z listu apostoła Pawła do Koryntian. Dobrze. List apostoła Pawła, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. I może z 12 rozdziału, bardzo znany fragment Bożego Słowa, 12 rozdział, pierwszych 10 wersetów. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, tych słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Można było sobie zadać pytanie, bracia i siostry, czy ktoś ma upodobanie w tym, aby chlubić się swoimi słabościami? Czy ktoś chce mówić o swoich słabościach? Najczęściej, kiedy rozmawiamy z ludźmi, to starają się wskazać swoje mocne strony, przechwalają się, wskazują na wielkie czyny. Ci ludzie ukazują jakieś swoje dążenia, swoje zamiary, które zresztą i tak nigdy nie będą zrealizowane, ale ten tekst, który tutaj czytamy, trzeba przeczytać z takim szczególnym, można powiedzieć, szacunkiem, ponieważ apostoł Paweł otwiera przed nami swoje serce, mówi o swojej chwale, ale mówi też o swoim cierpieniu. Jesteśmy wdzięczni apostołowi, że podał tak wiele szczegółów ze swojego życia, że wyjawił te swoje wszystkie duchowe przeżycia, odsłonił, powiedział też o sensie swoich cierpień. Gdyby tego nie było, nie mielibyśmy wgląd w życie apostoła Pawła. A tutaj w tym fragmencie on bardzo dużo powiedział. W tym fragmencie głównie mowa jest o cierpieniu, o różnego rodzaju próbach, o prześladowaniu. I to jest nam też takie bliskie, dlatego że z tym też mamy często do czynienia. Jest nam to bliskie. Apostoł Paweł wylicza te wszystkie cierpienia, które były w jego życiu. Oczywiście nie żali się i wie, że to było potrzebne. Kiedy szedł, zwiastował Ewangelię, wiemy, że bywał w takich miejscach, gdzie nie zawsze ludzie byli mu przychylni, nie zawsze witali go z jakimś tam szacunkiem, zrozumieniem. Byli kapłani, którym nie odpowiadało to, co głosił apostoł Paweł, ale on tym się nie zrażał i szedł. I mimo tych wszystkich zagrożeń mówi, że ma upodobanie w słabościach, ma upodobanie w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, ma upodobanie w ucisku dla Chrystusa. Ja myślę, że próba, doświadczenie, cierpienie jest dla nas taką najlepszą szkołą życia. Jest ona potrzebna. Często człowiek cierpi, ale też jeśli wyciąga z tego dobrą naukę, jeśli wyciąga z tego taką dobrą lekcję, to oczywiście to cierpienie nie jest nadaremne. To cierpienie powinniśmy przyjmować, tak jak przyjmował to apostoł Paweł. On wiedział, że Bóg, jeśli coś posyła, to nie tylko po to, żeby kogoś doświadczyć bez potrzeby, ale że w tym również jest cel. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, został wbity cierń w moje ciało. Nie wiemy dokładnie, co było tym cierniem, różne są wersje, można powiedzieć, ale było to coś, co przeszkadzało mu, ja myślę, osłabiało go, na pewno nie było pomocne w tej służbie, którą on wykonywał dla Boga. Był to taki cierń, dlatego apostoł Paweł też prosił, aby ten cierń został zabrany, żeby Bóg zabrał, ale usłyszał tylko: dosyć masz, że masz moją łaskę, dosyć masz, że masz łaskę moją. I dlatego też my, bracia i siostry, też czasami potrzebujemy takiego ciernia, czegoś takiego, co by przyprowadziło nas do porządku, co by zmieniło też nasze myślenie. To jest potrzebny taki cierń. W tej sprawie 3 razy apostoł Paweł prosił Pana, ale można powiedzieć, że Bóg jakby nie wysłuchał tych modlitw. Inne wysłuchiwał, dawał Pawłowi to, co potrzebował, a tutaj w tym fragmencie widzimy, że Bóg jakby powiedział, że ten cierń zostanie. I apostoł Paweł przyjął to z pokorą też. I powiedział: kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Gdybyśmy dzisiaj coś takiego powiedzieli komuś ze świata, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny, to pewnie by się znacząco popukali w głowę. Jak to słaby, silny? Jeśli jesteś silny, to jesteś silny, a jeśli jesteś słaby, to jesteś słaby, by powiedzieli. Ale apostoł Paweł wiedział też o tym, że siła, okazuje się słabości. Jeśli człowiek uzna, że jest słaby, to Bóg obdarzy go taką siłą, że będzie w stanie przetrwać, przezwyciężyć wszystko to, co przychodzi do jego życia. Często nasze życie, bracia i siostry, toczy się wokół takiego pytania: jak ci się powodzi, jak się masz, co nowego słychać? I kiedy kogoś pytamy, chcielibyśmy usłyszeć też, że no dobrze, mam pracę, mam rodzinę, wystarcza mi środków na utrzymanie tej rodziny, mam jakąś pozycję zawodową, ale czy to tak naprawdę jest ważne? Oczywiście człowiek chciałby żyć dobrze, szczęśliwie, w spokoju, ale też nie zawsze tak jest. Człowiek chciałby prowadzić życie wolne od bólu, wolne od cierpienia. I w naszych modlitwach też kierujemy prośby do Boga, aby dawał nam takie spokojne życie. Ale spokojne życie nie oznacza, że nie będzie trudów, że nie będzie płaczu, że nie będzie łez, że nie będzie prób, że nie będzie cierpienia, doświadczenia. W tym wszystkim powinniśmy słyszeć też, jak Bóg mówi: dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Więcej niczego nam nie potrzeba. To przez słabość po prostu Bóg uczy nas tej pokory, skromności. Gdy odmawia nam czegoś, to nie jest powód do zwątpienia, ale zdania się na Jego wolę i wiara w to i zaufanie, że to, co Bóg zsyła, będzie dla nas najlepsze, bo tak jak mówi nam Boże Słowo, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc myślę, bracia i siostry, że możemy dziękować też Bogu za te ciernie, które są ukryte w naszym ciele, które są w nas, dlatego że kiedy one są, to tak jak tutaj czytaliśmy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. I ta moc też będzie okazywać się w naszym życiu i będziemy potrafili przezwyciężyć to wszystko, co Bóg posyła do naszego życia, te dobre chwile i te gorsze też. Jeśli będziemy ufać Bogu, jeśli będziemy pokładać w Nim nadzieję, to możemy wierzyć, że na pewno z tego wszystkiego wyjdziemy zwycięsko. Amen.
Chwała Panu Bogu za dobry czas, za to, że możemy być w domu modlitwy i wysławiać imię Jezusa Chrystusa, czerpać z Jego cudownego słowa. Chyba tylko w Kościele usłyszymy, że można chlubić się ze swojej słabości. Że wtedy, gdy jestem słaby, jestem silny. Pomimo tego, że ludzie udają silnych, chcą być silnymi w tym świecie, wychwalają się, że są silni, i tak są słabi, i tak przegrywają. Każdy chce siebie przedstawić w świecie jako silnego, jako kogoś, kto ma moc, kto może. I przypomina to takie wpychanie kamienia, taką pracę Syzyfa. Pchają się, udają, mówią, a to wszystko i tak później leci w dół. Nie, celu nie osiągają. A my, bo dlatego, że są słabi. Ludzie są po prostu słabi. To jest marność. Człowiek to jest wielka marność. Wielka marność, ponieważ został zniszczony przez grzech. Nie był marnością, gdy był stworzony przez Boga tam w raju, gdy był doskonały. Nie był marnością. Pan Bóg spojrzał i powiedział: dobre, piękne, wspaniałe to, co uczyniłem. Ale grzech zmarnował człowieka i od tej pory człowiek jest marny. Jest marny. Dlatego chociaż robi wrażenie, że jest silny i tam jeszcze coś, nie wychodzi mu to. Ponieważ jesteśmy takimi, a my w Kościele, u Pana Jezusa, możemy powiedzieć: cieszę się, że jestem słaby, bo jest wyjście, bo Jezus znalazł wyjście, bo On daje swoją moc, On udziela swojej mocy. Temu, kto jest słaby, temu, kto cierpi, temu, kto jest zasmucony, temu, kto płacze, daje siłę, daje radość, osusza łzy. Bóg to czyni i już nie trzeba się, powiem, przyjmować swoją słabością, maskować ją. Nie. Można nabywać mocy Bożej w zamian za to. Nabywać mocy Bożej. I słabość już nie drażni. Jezus płacze nad Jerozolimą. Kiedy czytamy tak dokładnie ten fragment, Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy pokojowi, aleś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał, wokół ciebie otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią. Wiecie, to jest gorzej nawet jeszcze jak my to mamy w pamięci getta, warszawskie getto w czasie II wojny światowej. Jeśli ktoś czytał z was albo film oglądał, czy czytał książkę o getcie, to jest przerażony, prawda, tą rzeczywistością, która tam była. Straszne warunki, gdzie śmierć zbierała straszne żniwo. Śmierć, ludzie z wycieńczenia, z chorób umierali. Nie było żadnej pomocy i wozami wywozili zwłoki. A najpierw leżały tam jeszcze i puchły. Straszne, ale to, co tutaj się stało, o czym tu mówi Jezus, jeszcze gorsze. Przynajmniej równe, ale jeszcze gorsze. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Dziwne słowa. Chciałbym zadać teraz takie pytanie wynikające z tego. A jeśli by poznali czas swojego nawiedzenia, to by tego nie było? Czy ktoś może historię wrócić albo zmienić? Przecież to już Jezusa nie było wtedy, gdy to się stało. To w planach miał ten ciemiężyciel i on by to i tak zrobił. Czy nie? Byłaby inna historia? Byłaby inna historia. Nie byłoby tego. Nie byłoby tego. Bóg by odmienił historię. Gdyby wybrał się ten wróg, aby oblegać, to Bóg by go zatrzymał w połowie drogi. Ile razy też tak było, że przyszedł pod Jerozolimę, tak? Jeszcze w Starym Testamencie i Bóg mu posłał i wystraszy go. Przyjdą wieści, które go wystraszą, tak? I zwinął wszystko w jedną noc i odstąpili. Bóg zmieniła, co to jest historia? Dla ludzi wydaje się historia. To jest niepodważalne. To się działo po prostu, to się musiało dziać. Takie losy szły, takie koleje rzeczy. Co to jest dla Boga historia? Nic. Zmienić ją. Nic. Utrącić władców na początku samym. Nic. Zobaczcie, co się stało w życiu Izraela. Jaka straszna rzecz się stała, jakie straszne wydarzenie, jaka straszna historia się zapisała, bo nie poznali czasu nawiedzenia swego. A gdyby poznali, nie byłoby. Bracia i siostry, jakie to jest ważne w tym czasie nawiedzenia mieć otwarte oczy. Tu jest napisane o tym, że gdybyś ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twoimi. Jakie to jest ważne, przyszedł Jezus Chrystus, była szansa, oni mieli zamknięte oczy. Jakie to jest ważne, mieć otwarte oczy w tym to dniu, gdzie jeszcze wszystko fajnie kwitło. Wszystko fajnie kwitło, nic nie mówiło, że będzie taki dzień, jak Pan Jezus tu przepowiedział. Jakie to ważne, mieć otwarte oczy w dniu swojego nawiedzenia. Jeśli był dzień nawiedzenia w naszym życiu, a my żeśmy go zmarnowali, przeoczyli, albo zamknięte oczy mieliśmy, nie słuchaliśmy może w tym czasie Pana, no to później mogą przychodzić takie kataklizmy i mówimy, takie życie to jest w ogóle takie nic nie warte. Ale mogłoby tego nie być. Wiecie, mogłoby tego nie być, gdybyś w czasie nawiedzenia swojego miał otwarte oczy i słuchał Pana. Kiedy się żeniłem, to w moich kręgach i nawet w moim domu było takie powiedzenie, że to nic dobrego, tak małżeństwo w ogóle, nie? Najlepsze to jest w domu, gdzie to są. Będziesz wspominał z rozrzewnieniem i z tym, bo to tylko problemy i kłopoty w małżeństwie. I tak można by było temu uwierzyć. Mówili nam, często to słyszałem, kiedy dzieci się zaczęły rodzić i tyle radości mieliśmy z tych dzieci. To słyszałem często, małe dzieci, mały kłopot. A duże dzieci, duży kłopot. Można było temu wierzyć, bo to mądrość narodowa. I faktycznie my mogliśmy powiedzieć sobie, no tak, no teraz mamy małe dzieci, teraz my panujemy nad sytuacją, teraz w zasadzie wszystko zależy i tak od nas, nasz klimat, naszego domu, naszej rodziny. Jak my będziemy, ja z Ruszulą będziemy żyć w zgodzie, no to i to dzieci są tylko radością. Ich można ustawiać, ich można, to tam, no dzieci są tylko takie fajne. A możemy sobie żyć jak chcemy, egoistycznie, możemy się kłócić, możemy dochodzić swego, możemy całkiem tego, przed dziećmi to zataimy, dzieci nie będą tego widzieć, nie zrozumieją na pewno tego. I będzie też fajnie. No a doczekamy tych wielkich tam przepowiedni, że duże dzieci będzie duży kłopot. Ale powiem wam tak, my żyliśmy, pomimo tego, że my mogliśmy ustawiać inaczej nasze życie i były, powiem, pokusy do tego, żeby przeprowadzać swoją wolę, bo jeszcze no tam one nie rozumieją. Później jak będą miały już 14 lat, będziemy musieli więcej uważać, bo już będą coś rozumiały. Teraz nic nie rozumieją. Ale wtedy, kiedy one nic nie rozumiały, my rozumieliśmy, że my mamy żyć tak, jakby one to rozumiały, bo Bóg na nas patrzy, Bóg nas rozumie przed Bogiem. Kochani, i przyszedł czas, kiedy duże dzieci i duży kłopot powinien być. A Urszula to niedawno mówiła i to jest prawda. A my mamy większą radość teraz, jak jeszcze kiedyś. Wtedy mieliśmy potężną radość. Ja powiem, niczym niezmąconą wydawałoby się, no bo małe dzieci jak się mogą zmącić radość, nie? Duże, wybierze, coś, decyzja głupia, pójdzie w świat. To jest zmącić radość. A Bóg nam dał taką łaskę, że dla nas te dni są jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze, bo mamy o wiele lepszą łączność duchową, więź i powiem, no i zazębia się to życie. I warto było siać w ten dzień nawiedzenia? Jest napisane, to mi się kojarzy tak z tym, że rolnik rzuca ziarno do ziemi, a później co? W cierpliwości czeka, aż wzejdzie i wyda owoc. Ale w dzień nawiedzenia, powiem, wrzucił ziarno, dobre ziarno. Niezłe, prawda? My mamy siać jakie ziarno? Dobre ziarno. Siej dobre ziarno. Wtedy, kiedy małe dzieci nic nie rozumieją. Siej dobre ziarno, a później w cierpliwości, nadziei oczekuj, że wzejdzie. I przyniesie ci radość. W dzień nawiedzenia swojego, w dzień wyboru, w swoich decyzjach, kiedy podejmujesz wybory, zasiej dobre ziarno. Młodzi, kiedy wam teraz jest taki dzień nawiedzenia, kiedy szukacie sobie może żony, męża, myślicie, to powinien być taki. Zaufaj, zasiej dobre ziarno. Niech Boże przekazanie będzie pierwsze. Niesiej takiego pustego ziarna, że jak ładna, to już będzie dobre życie, że jak bogaty, to będzie szczęśliwe życie, że jak przystojny, to będę szczęśliwa. Lubię te... Jak mnie to drażni, jakie są bzdury, kochani, jakie to są bzdury, największe bzdury na świecie, największe bzdury na świecie. Ja tylko tak zawsze mówię, czemu ludzie w to wierzą? Proszę? Naiwni, głupi. Naiwni i głupi. Świat im to mówi, nie? Świat im to mówi, co? Świat im to mówi, a oni temu wierzą. Diabeł to mówi, wtłacza to, a oni temu wierzą. A przecież to jest absolutna nieprawda. Absolutna nieprawda. Absolutna. Zasiej wtedy to dobre ziarno, to Boże ziarno. Zasiej wtedy i w cierpliwości czekaj, zobaczysz, jak będziesz miał owoc. A rzuć to puste ziarno i zgnije. Nawet taki badylek nie wyrośnie. Nawet taki. Jak to warto siać i dobrze żyć przed Bogiem zawsze. Kiedy Bóg przychodzi, kiedy Bóg nawiedza, to nie zawsze to takie wydaje się, o, nawiedzenie Boże. Chociaż, czy trzeba było czegoś jeszcze więcej tym ludziom tam w tej ziemi, kiedy widzieli Jezusa? Kiedy widzieli, jak czyni cuda, jak uzdrawia chorych, jak wskrzesza zmartwych, jak naucza, jak nikt dotąd, jaką ma mądrość? Czy to było mało? Nie, kochani, mogli to dostrzec. Mogli to dostrzec. Wiecie, dlaczego nie dostrzegli? Ponieważ ich oczy były wpatrzone w te inne rzeczy, w te głupie rzeczy, w te przemijające rzeczy. Mogli usłyszeć wolę Bożą, ale ich oczy mówiły, nie, to jest wspaniały chłopak, to jest wspaniała dziewczyna. Mogli usłyszeć Boże przykazanie, mogli przeczytać po prostu, byleby w Panu. Nie, a to nie. Nie dlatego, że nie było tego słowa. Było, ale ich oczy były patrzone gdzie indziej. A tak Pan Jezus mówi, bo oczy wasze były zakryte. Bo jeśli się nie patrzysz na Pana, jeśli patrzysz się na ten świat, jeśli patrzysz się na otoczenie wokół, to tak jakbyś był ślepy. Jeśli stamtąd bierzemy wzorce, czy jeśli stamtąd bierzemy mądrości, to jesteśmy jak ślepi, bo Pan Jezus mówi, że ludzie w tym świecie są jak ślepi. I ślepy ślepego prowadzi, oboje w dół wpadają. To są jak owce bez pasterza, błąkają się, chodzą, nie wiedzą, w którą stronę iść. I są nieszczęśliwe. A jeśli by poznało ten czas, jaki inny by był, jaka inna historia by była. Ten 70. rok może by był najpiękniejszym rokiem w ich historii. A nie najbardziej dramatycznym, gdzie świątynia, gdzie Jerozolima została zniszczona i nie został tam kamień na kamieniu. I upłynęło już ponad 2000 lat i świątynia nie stoi. Taki skutek. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swojego. Kochani, wiecie, nasze życie układa się nie według tego, jak los wytycza, jak historia wytycza. Życie narodu izraelskiego nie układałoby się, jak to los wytyczył, jak to tam koleje, bo tam najpierw nastaje to, a później nie układałoby się tak. By się układało tak, jak Bóg to zaplanował, jak Bóg to dawał. Gdyby byli wierni Bogu. Gdyby byli wierni Bogu. Ileż to razy czytamy, kiedy król był bogobojny w Izraelu czy w Judzie, kiedy Bóg był bogobojny, to co? Bóg zatrzymywał, wstrzymywał, nikt ich nie atakował, tak? Bóg, jest napisane, dawał pokój tej ziemi. Bóg dawał pokój, a nie historia wytyczała, że będą burze i przejdzie coś. Trzęsienie ziemi będzie przecież jeszcze. Może też być, bo jak się płyty ruszą, to musi się trząść. Nie musi się trząść. Kto te płyty rusza? Tak. I tak było. I nasze życie, naszą przyszłość, nasze jutro i naszą wieczność całą. Bóg układa, a nie historia, a nie świat, a nie los ślepy. Bóg układa. A nam tylko trzeba patrzeć, trzeba mieć oczy otwarte i uszy otwarte, a Bóg dał nam oczy, dał nam, otworzył nam wzrok i uszy nam dał, otworzył nasze uszy. I znamy Pana, i znamy Słowo Boże. Warto jest siać dla Boga, warto jest siać dobre nasienie. Dobre nasienie to tylko siej. A będziesz miał obfity plon. W Ewangelii Marka. W 11 rozdziale. Przypomnimy sobie tą znane wydarzenie zapisane w 15 wierszu do 19. Marek 11 od 15. Wypędzenie przekupniów ze świątyni. Jezus w świątyni. Oczyszcza świątynię. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Pan Jezus, ja tylko tak krótko, ponieważ my to dobrze znamy i wiele żeśmy już o tym w zasadzie prawie wszystko wiemy. Dlaczego tak było? Dlaczego Pan Jezus tak oczyszczał? Co kalało tą świątynię? Może nie nad tym tak bardzo chciałbym się dzisiaj zastanawiać. Pan Jezus nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Jest takie też zrozumienie, że jak Pan Jezus przyszedł, to wszystko już stało się nieważne, co w Starym Testamencie, ważne jest wszystko, co w Nowym. Niby ma to rację bytu, ale to jest niebezpieczne. I to nie jest właściwe, rozdzielać Stary Testament i Nowy Testament. To tak, jakbyś rozdzielał Boga. Starego Boga, Starego Testamentu Nowego i Boga Nowego Testamentu. Są takie nawet książki, są takie tytuły, Bóg Starego Testamentu, Bóg Nowego Testamentu. Może tak, można tak go nazwać, ale musi być między nimi znak równości. Bóg Starego Testamentu musi się równać z Bogiem Nowego Testamentu. Jeśli ktoś mówi, to był Bóg Starego Testamentu, a teraz mówi, a teraz jest Bóg Nowego Testamentu, to już jest niewłaściwe, to jest fałszywe. Nie ma Boga Starego Testamentu i Boga Nowego. Nie ma dwóch Bogów. Jest jeden Bóg Starego i Nowego Testamentu. Jest jedno słowo Starego i Nowego Testamentu. I zobaczcie, jaką wagę Jezus, który wniósł ten nowy duchowy zakon, który niby stare przeminęło, wszystko nowe, który ustało to, co stare, a nowe. Jak, zobaczcie, Jezus, on nie był obłudnikiem. Wszedł do świątyni, raz, że oczyścił tą świątynię, no już my się zgadzamy, no handlarzy powypędzać, stoły powywracać, handel i biznes wywalić z tego, no my się zgadzamy. Ale Jezus nie pozwolił, żeby nawet ktokolwiek przeniósł naczynie przez świątynię. Zobaczcie, jak Jezus pilnował tego, jakie to było ważne dla Niego. A przecież to był taki drobniutki przepis, co to w porównaniu do... A w ogóle Jezus już przyniósł duchową rzeczywistość, już to w ogóle nie powinien zwracać na to uwagi. A zobaczmy, jakie Jezus miał nastawienie, jak Jezus żył i co żyło w sercu Jezusa. Nawet nie pozwolił, bo tak zakon nakazywał, tak ustawa przekazywał, bo świątynia miała być tak czysta i tak pilnie tam miało być wszystko strzeżone. I Pan Jezus nie pozwolił nawet, nadgorliwy, no. Ja rozumiem człowiek nadgorliwy, ale Bóg nadgorliwy. Jezus nadgorliwy. Bracia i siostry, bo to było Słowo Boże, bo to było takie Boże przykazanie i Pan Jezus powiedział, że On nie przyszedł rozwiązać, ale przyszedł je wypełnić i nauczyć nas wypełniać. Słowo Boże mówi, że w nas, w tym ludzie nowego przymierza, a nie nowych przepisów i nowego testamentu, że tak powiem, nowego przymierza, przymierza nowego, ale przymierze nowe. Ale na bazie starego i nowego, na bazie tego samego objawienia Bożego. Pan Jezus, dawca tego nowego, nie zaniedbał, bo uważał to za ważne. Dzisiaj, nie wiem, Tomek chyba mówił o tym, ale Piotr tak długo sporo nawiązywał do opuszczania. Co to jest tam opuścić nabożeństwo? My mamy w duchu i w prawdzie społeczność z Panem. No, przyjść na nabożeństwo i siąść. Tak można pomyśleć. To taka drobnostka. Ważne, że ja mam z Nim społeczność w duchu i w prawdzie. Taka drobnostka, takie przeniesienie przez świątynię naczynia. Kto tam, komu to zaszkodzi? Pan Jezus to ganił i Pan Jezus to niszczył. Pan Jezus walczył przeciwko temu. To jest takie wszystko ważne, bracia i siostry. Wtedy wszystko się układa. Jak jest ważne? To są oszołomy, którzy mówią, nic nie jest ważne, miłość jest ważna. Bóg patrzy na serce. Wszystko nic. Nie wiedzą, co mówią ci ludzie. Oni nie wiedzą, na czym życie polega. Takie podejście do sprawy pozwala wieść takie życie, jakie się chce. Natomiast takie podejście, jak miał Jezus i jak mają apostołowie, formuje nasze życie. Wiecie, my wymagamy tego, żeby nas uformować. My mamy dość takich, wiecie, wystrzałów w lewo, w prawo, na boki. Każdy własną drogą poszedł. Każdy własną drogą poszedł. Ile dróg, kochani? W głowie się nie mieści. Ile dróg? Prawda? Ile ludzi? Miliony. Miliardy. To dzisiaj tylko miliardy. A wziąć wszystko. Każdy z nas własną. A każdy ma własną drogę. Bo my umiemy strzelać w lewo i w prawo. Wiecie, nam jest potrzeba ukierunkowania nas. I kiedy my bierzemy Słowo Boże, całe Boże Słowo, to ono nas ścieśnia coraz bardziej i prosto nas prowadzi na Boga i do Boga. Jeśli tak tylko powiesz, nic nieważne, serce ważne, to dalej żyjesz tak, jak ci serce mówi. Bo to nieważne, bo to ci niewygodne. I dalej żyjesz taki powichrowany. I dalej ci włosy sterczą na wszystkie strony, bo to niewygodne, to, bo mi to, ja wolę, żeby tak. Ale jeśli wszystko weźmiemy i weźmiemy to do serca i zaczniemy tak żyć, to wtedy nasze życie zostaje ukierunkowane. Wiecie, wszystko, co niewłaściwe, zostaje usunięte, obcięte. I wychodzi wzorzec. Wychodzi życie Jezusa Chrystusa. Jest takie ważne. Dom mój będzie nazwany przez wszystkie narody domem modlitwy. Najbardziej mi się podobają napisy na domach, na kościelnych domach, budynkach, dom modlitwy. Najbardziej. Najmniej mi się podoba kaplica, ale to jest najbardziej takie biblijne określenie. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Przez wszystkie narody będzie znany jako dom modlitwy i będzie nazwany przez wszystkie narody domem modlitwy. Dlaczego? Bóg, który przecież zna myśli serca naszego, prawda? Zna nasze myśli. Kiedy w nocy się obudzimy i myślimy coś na temat Boga, modlimy się do Boga nawet tam wtedy w myślach. Przecież Bóg to słyszy, prawda? Nikt nie słyszy, a Bóg to słyszy. Dlaczego Bóg, który zna nasze myśli i zanim wypowiemy, jest nawet napisane, tak? Zanim wypowiemy, zanim coś przyjdzie na nasze usta, na nasz język, to Bóg już to wie, bo jest wszechwiedzący. Dlaczego Bóg, powiem, stworzył dom modlitwy, gdzie trzeba przyjść i wołać do Boga, i modlić się do Boga, i rozmawiać z Bogiem? Po co mu to było? Kochani, powiem wam, Bogu niepotrzebne to by było. Bo Bóg zna. Wiecie, komu to jest potrzebne? To jest nam potrzebne. To jest nam potrzebne. My nie umiemy tak normalnie rozmawiać z Bogiem. To nie jest w naszej naturze rozmawiać z Bogiem. Tak od po prostu sobie rozmawiać z Bogiem. My musimy mieć, powiem, takie szereg warunków spełnionych, żeby naprawdę porozmawiać z Bogiem. Dom modlitwy jest najlepszym miejscem, gdzie można z Bogiem porozmawiać. Najlepszym. Dobrym miejscem jest twoja komora. Dobrym miejscem jest twoje łóżko, kiedy się obudzisz tam o drugiej nad ranem. Dobrym miejscem. A najlepszym miejscem jest dom modlitwy. Najlepszym miejscem jest dom modlitwy. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, choćby tylko dlatego, że to jest najlepsze miejsce, gdzie możesz porozmawiać z Panem. Bo tam, gdzie was dwóch lub trzech, ja jestem pośród was. I myślę, że Bóg tylko dlatego to tak, powiem, tą obietnicę dał i taką szczególną obecność swoją podkreślił, że będzie, żeby powiem, jakby zapromować dom modlitwy. Że to jest właśnie to miejsce. Jeśli przychodzimy do domu modlitwy, to się módlmy. Przychodzimy się modlić do Boga. Przychodzimy Go uwielbiać, wysławiać Jego imię, ogłaszać Jego chwałę, Jego miłość, Jego dobroć. I przychodzimy modlić się. Rozmawiać z naszym Panem. bracia i siostry, to jest takie istotne, to jest takie ważne. Dlatego bądźmy czynni w modlitwie. Bierzmy udział w modlitwie. To nie jest nakaz ludzki, ani mój. Módlcie się. To nie jest tylko prośba moja, ale to jest istota domu modlitwy. Dom modlitwy. A więc módl się. Módl się po cichu, módl się głośno. Módl się społecznie, módl się w pojedynczy. Módl się, jakiekolwiek formy są w danym zborze, w tym miejscu. Módl się, jak mówimy, będziemy się modlić społecznie, to niech się wszyscy modlą społecznie, bo to jest akurat teraz tak. A jak są pojedyncze modlitwy, a masz serce otwarte dla Boga, przyszedłeś do domu modlitwy, miej świadomość, że powinieneś się pomodlić do Boga. Bo to jest to miejsce. Bóg je stworzył dla nas. Módlmy się. Jeszcze więcej się módlmy. Jeszcze więcej z nas. O tym myślę. Nie myślę o tym, żebyśmy dłuższe modlitwy robili. Jeden. Zamiast 3 minuty to 8. Nie o to mi chodzi. Ale żeby każdy z nas rozumiał to, że potrzebna jest jego modlitwa, że dobra jest, cenna jest taka modlitwa. Że to jest powinność nasza. W domu modlitwy modlić się. Ja myślę, że ci ludzie, którzy są w zborach nazwani od modlitwy, tacy ludzie od modlitwy, że oni będą mieli naprawdę nagrodę szczególną u Boga. I nie powinny to być osoby, które, on się pomodli. A powinny być to osoby, które inspirują innych do tego. Tak powinniśmy na nich patrzeć. Pomódl się do Boga, bo to jest dom modlitwy. Tu możesz mówić tak, jak chcesz, jak umiesz. Bóg stworzył do modlitwy, żebyś przyszedł i pomodlił się tak, jak umiesz. Nie, Bóg nie stworzył teatru modlitwy, że trzeba pięknie modlić się, a słowa poetyckie używać. Nie stworzył teatru modlitwy. Bóg stworzył dom modlitwy, żebyś mógł się nawet tak pomodlić, jak Łazarz. Wiecie, jak on się modlił? Pamiętacie? Jak on się modlił? Nie śmiał oczu do góry podnieść i bił się w piersi. Co to za modlitwa? I mówił: Boże, bądź łaskaw mi, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bóg stworzył dla Łazarza dom modlitwy. Dla ciebie go stworzył, żebyś powiedział tak, jak umiesz. Może nieskładnie. Kogo to interesuje, czy nieskładnie? Czy to Boga interesuje? Bóg chce słyszeć na ustach to, co masz w sercu. Po to stworzył, gdyby nie potrzebował słyszeć tego na ustach twoich, to by nie trzeba było domu modlitwy. Ale tak, jak jest taka zasada, że co w sercu, to i na ustach. Pan Jezus powiedział, że to, co w sercu złego, to wychodzi na zewnątrz, ale też to dobrego, to też na ustach, to ta sama zasada. Nie tylko przy tych złych rzeczach. Módlmy się. Bracia i siostry, ale to jest napisane jeszcze tak: dom, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. Dlaczego Pan Jezus, powiem, takiego określenia użył, jakby porównał tą sytuację w tym domu Bożym, w domu modlitwy, do jaskini zbójców? Bo, gdyby powiedział dom handlowy, no to byśmy zrozumieli, bo tam handel kwitł. Ale powiedział jaskinia zbójców. Na pewno też tak, że jeden drugiego wyzyskiwał, tak? Handel to taki, może być bardzo najczęściej, handel najczęściej można w handlu znaleźć nieuczciwość, prawda? Nie zawsze musi być to. Ma swoje zasady handel, ale najczęściej są tam można wstawić nieuczciwe rzeczy. Ktoś określa, że ma marżę narzut tam 5%, tak? Ale bardzo często zrobi sobie 15% albo 50%. Nikt o tym nie wie, nie rozgłasza tego, więc jest to miejsce, gdzie można kraść w ten sposób. Jaskinia zbójców, ale jeszcze kiedy czytamy, bardzo fajnie nam to pokazuje, kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, to jest taki odnośnik do Księgi Jeremiasza, bo to ma wymiar, to jaskinia zbójców ma tak bardzo głęboki duchowy wymiar, można ją, i bardzo dobrze pasuje wtedy, że to jest jaskinia zbójców. Księga Jeremiasza, 7 rozdział, od 8 do 11 wiersza. Od 8 do 11, 7 rozdział. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Posłuchajmy, bo teraz możemy nie wiedzieć, co to są za słowa zwodnicze, ale za chwilę powinniśmy wiedzieć, na czym polegają te słowa, o jakich słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie? A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni. Aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Czy jaskinią zbójców stał się ten dom? Co Bóg mówi tak, co to są te słowa zwodnicze? To są słowa właśnie te, jesteśmy ocaleni. Przyszliśmy do domu Bożego, jesteśmy w Bożej obecności. Pan Bóg mówi wyraźnie, do tej pory, zanim przyjdziecie, kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, a potem przychodzicie do domu Bożego i mówicie: chwała Bogu, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy ocaleni. I wychodzicie, by dalej to samo czynić. I teraz używa Bóg tego słowa jaskinia zbójców. Jako dziecko najmocniej przeżywałem jaskinię zbójców, Alego, jakąś tam, Alibaby. I miałem potężną wyobraźnię i wyobrażałem sobie, że siedzę w krzakach przed tą jaskinią, a oni przyjeżdżają i on mówi to hasło: Sezamie, otwórz się. I to się otwiera. Później tam coś biorą, wyjeżdżają i ja wychodzę i mówię: Sezamie, otwórz się. Wchodzę i mam. Śniło mi się nawet, że udało mi się wejść. Jaskinia zbójców. Do czego służyła? Schowania trefnych towarów, zrabowanych. Schowania dowodów przestępstwa. Schowali. Nie mogli tym się pochwalić. Nawet do banku nie mogli zanieść, bo by ich zaraz zamknęli, prawda? Jaskinia zbójców. Piraci mieli swoje jaskinie, mieli swoje skarby ukryte, tak? Które zrabowali. Mieli tą, powiem, to, co symbolizowało tą ich nieczystość i ich przestępstwo. Oni to chowali. Kochani, zobaczcie, to jest takie coś. Oni krzywo przysięgają, mordują, kradną, cudzołożą, a nasgromadzali tych trefnych towarów, mają ich pełno, przychodzą do domu Bożego, jakby schować to przed oczyma wszystkich. Mówią: jesteśmy ocaleni. I wychodzą i dalej to samo robią. Grają dobrych chrześcijan. Alibaba mógł być gdzieś tam, mieszkać w normalnym domu, i udawać, że jest dobrym ojcem i dobrym mężem. Jaskinia służyła im do tego, żeby schować przed oczyma ludzi. I w duchowym znaczeniu Pan Jezus, mówiąc o domu modlitwy, że czyż ona jest jaskinią zbójców, wy żeście zrobili jaskinię zbójców. Przychodzili. Na co dzień normalnie tak żyli. Kradli, oszukiwali, byli obłudni, pyszni i tak dalej, i tak dalej. Wchodzili do domu Bożego, mówimy: jesteśmy ocaleni, jesteśmy Bożym narodem, łaska Boża. A my dzisiaj mówimy: łaska nas, krew Jezusa nas oczyszcza. Krew Jezusa nas oczyszcza. I wychodzimy. Kiedy krew Jezusa nas oczyszcza? Jak cudzołożymy, kradniemy, plotkujemy, złościmy się, tak? Przychodzimy tutaj. Panie, niech krew Twoja mnie oczyści. Mówimy: oczyszcza nas, krew jest, oczyszcza. Kiedy krew Jezusa nas oczyszcza? Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości. Społeczność mamy z sobą, bracia i siostry. Jak chodzisz w światłości w swoim domu, przychodzisz tutaj, wchodzisz w społeczność, czujesz społeczność, masz ją, raduje cię, wzmacnia cię społeczność. Jak chodzisz tam i kradniesz, i cudzołożysz, i obmawiasz, przychodzisz tutaj, masz społeczność? Nie, nie masz społeczności. Musi być warunek. Ale jeśli tam pilnujesz swojego życia, jeśli tam pilnujesz siebie, jeśli tam wypełniasz wolę Bożą, przychodzisz tutaj, masz społeczność. Kogo nie widzisz, serce się raduje. Nie tylko usta się uśmiechają i ręka się wyciąga. Serce się raduje, bo jesteś tutaj razem z bratem, z siostrą. Myślisz tak, on ma takie same pragnienie jak ja. I taką samą radość jak ja. Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Amen. Tak jest. Jaskinia zbójców jest wtedy, kiedy robisz, co chcesz, przychodzisz i mówisz, krew Jezusa oczyszcza mnie i wracasz i czynisz, co chcesz i żyjesz, jak żyjesz. Nie jak Słowo Boże mówi, tylko jak żyjesz. Jaskinia zbójców. Stąd takie szokujące zestawienie. Dom modlitwy, tam gdzie Bóg, moim imieniem nazwany, Bóg mówi. A Jezus mówi, czy dom mojej modlitwy ma być jak jaskinia? Wyżeście zrobili z niej jaskinię zbójców. Bo była to taka, wiecie, taki parawan dla nich, dla ich grzechu. Parawan dla ich grzechu. Człowiek się zastawia pobożności parawanem, przynależnością do kościoła, nie wiem, dziesięcinę oddał. Parawan dla ich grzechu, dla serca nieoczyszczonego. Ale Bóg stworzył dom modlitwy, aby się w nim modlić i wszystkim narodom ma być znany jako dom modlitwy. Bracia i siostry, niech nasze życie będzie życiem modlitwy, niech nasze domy będą domami modlitwy. Niech nasze dzieci wychowują się w tym przeświadczeniu, że modlitwa jest nie tylko przywilejem, ale jest też taką wielką odpowiedzialnością każdego z nas. Każdego z nas. Do mnie napisała taka siostra, już może wspominałem o tym, której syn ma 30 lat już. Odszedł od zboru, chociaż był ochrzczony, poszedł w świat. Wiecie, ona takie ciekawe coś napisała, takie coś naprawdę, co powiem, głęboko mnie wzruszyło. My codziennie z mężem o godzinie 20 i ten syn nasz o tym wie. My codziennie o godzinie 20 czytamy Słowo Boże i modlimy się głównie o niego. Wiecie, taką mieć świadomość. Ja myślę, że ta świadomość strasznie dręczy tego chłopaka. On by wolał o tym nie słyszeć i nie wiedzieć. Ale z drugiej strony ich podejście, to czegoś wymaga, to nieraz bardzo wiele wymaga, prawda, żeby o godzinie 20, a przecież to, a tamto. Ale jeśli ktoś, powiem, ceni modlitwę i powiem, mają za coś świętego, bo modlitwa jest czymś świętym. Ale ja wierzę, że taka modlitwa przychodzi przed oblicze Boże i ma moc. Niech nasze domy będą domami modlitwy. Niech nasze serce będzie domem modlitwy Boże, Jezusa Chrystusa, Bożym domem. Bóg to stworzył dla nas. Bóg umożliwił nam przez to kontakt z sobą. Taki prawdziwy kontakt. Przychodzi, gdzie was dwóch lub trzech, ja tam jestem w pośród was i teraz też jest pośród nas. Chwała Panu Bogu. Przyjdźmy na kolanach i módlmy się, korzystajmy z tej okazji. Amen.